Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W programie Szlachetne Zdrowie powiemy dziś o zimowej diecie, tej związanej z infekcjami wirusowymi, ale też poświątecznej i karnawałowej. Moim gościem jest dietetyk Radosław Majewski z Centrum Dietetyki Stosowanej w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Jesteśmy już po świętach, a problem wielkiej sytości u wielu z nas pozostał. Czy przez Wigilię i dwa dni świąt dużo można było przytyć?
No, jeśli chodzi o całkowitą masę ciała, no to pewnie dużo, ponieważ kilka kilogramów, zwiększenie masy ciała o kilka kilogramów przez trzy dni, powiedzmy, świątecznego obżarstwa, to na pewno dużo. Jednak ile z tego tkanki tłuszczowej? Niewiele. Na całe szczęście niewiele.
I ile ponieważ... po kilku dniach z tych kilku kilogramów pozostanie w tym organizmie?
No właśnie. Kilogram tkanki tłuszczowej, po to, żeby zmagazynował nasz organizm, musielibyśmy zjeść o około 7-7,5 tysiąca kilokalorii ponad swoje zapotrzebowanie energetyczne.
Ile dni?
No właśnie. I teraz, czy jest to możliwe, żebyśmy kilogram tkanki tłuszczowej przytyli przez dwa dni? Bardzo wątpię. Przez trzy dni? No może. Ktoś, kto naprawdę bardzo lubi jeść i nie wstawał od stołu, wierzę, że kilogram tkanki tłuszczowej przez te trzy dni świąt mógł przybrać, z tym, że całkowitej masy ciała na pewno przybrał więcej. Jednak te kilogramy poświąteczne spadają szybko, dlatego że to nie jest tkanka tłuszczowa w dużej większości, tylko niestrawione resztki pokarmowe, które w przewodzie pokarmowym zalegają, nadmiar też zgromadzonej wody po świątecznym obżarstwie. W związku z tym nie zostanie większości z nas sporo kilogramów do stracenia po świętach.
Ale cały czas doskwiera jeszcze uczucie pełnego brzucha. Jak się tego pozbyć?
Tak, no trzeba zastosować wtedy domowe sposoby, które pomogą przyspieszyć trawienie. W jaki sposób? Co to znaczy przyspieszyć trawienie? No, musimy uciec się do zastosowania takich ziół, przypraw, herbat, które będą pobudzały wydzielanie soku żołądkowego, w którym też już zawarte są pewne enzymy trawienne. No i jeszcze dobrze by było, żebyśmy znaleźli takie produkty, takie zioła, przyprawy, które pobudzą wydzielanie soku trzustkowego, no i żółci, bo są to wszystkie niezbędne składniki, czy też składniki, elementy procesu trawienia. W związku z tym myślę, że dobrym pomysłem byłaby herbata miętowa, wszystkim dobrze znana, ale z dodatkiem na przykład imbiru. Warto dodać także kardamon czy cynamon, które oprócz tego, że będą poprawiały trawienie, ułatwią strawienie nadmiaru pożywienia, to jeszcze będą działały antyseptycznie, więc może nie zachorujemy.
A poza miętą jakie jeszcze zioła?
No, warto by pomyśleć o normalnej, zwykłej czarnej herbacie, bo to jest najprostsze, co każdy z nas ma. Może to być herbata zielona, może to być karczoch, bo też działa bardzo ładnie, działa żółciopędnie. Pomoże na pewno strawić tłuszcze.
Już w sobotę Sylwester. Czy jest jeszcze szansa na zrzucenie kilku centymetrów w obwodzie pasa?
Tak, jest szansa i tylko teraz. Podobnie jak nie jest łatwo przybrać kilogram tkanki tłuszczowej, to też nie jest łatwo go stracić.
Nawet trudniej.
Tak, nawet trudniej. Na jeden i na drugi proces potrzeba czasu. W związku z tym, jeśli ktoś by chciał do Sylwestra stracić jeszcze nieco tkanki tłuszczowej, no to rozsądnie może liczyć, może, jeżeli da z siebie naprawdę bardzo, bardzo dużo, na około pół kilograma tkanki tłuszczowej. Dużo by z siebie dał, może faktycznie dałoby się pół kilograma tkanki tłuszczowej stracić. Jednak myśląc o tym, żeby stracić, tak jak pani redaktor powiedziała, centymetry, no to tutaj możemy liczyć na efekty ciut bardziej spektakularne, ze względu na to, że stosując dietę na przykład niskowęglowodanową, tak niskoenergetyczną bardzo, niskowęglowodanową przez te kilka dni, no może się udać stracić powiedzmy 2 kilogramy całkowitej masy ciała, prawda? A to już się przełoży na to, że wejdziemy, że koszula nam się zapnie albo sukienka się dopnie.
Niektóre panie chcąc wbić się w sukienkę nie tylko prawie nic nie jedzą, ale też odwadniają się także łykając różne tabletki. Co pan na to? Mm-hmm.
No, jeżeli chcemy faktycznie stracić szybko kilka kilogramów, no to jak już wiemy, redukcja tkanki tłuszczowej musi potrwać, więc no, rozsądnym kierunkiem jest to, żeby się pozbywać wody. Nie mówię, że rozsądnym z punktu widzenia stanu zdrowia czy dobrego samopoczucia, no jednak rozsądnym, ponieważ no chcemy uzyskać swój efekt w postaci redukcji kilogramów. No i teraz szukamy sposobu, który pozwoli nam pozbyć się wody z organizmu, prawda? W związku z tym dieta niskowęglowodanowa, no to tak, ponieważ kiedy nie dostarczamy organizmowi węglowodanów, wówczas glikogen mięśniowy i wątrobowy ulega spaleniu, czyli wykorzystaniu na potrzeby energetyczne, a wraz ze spalonym glikogenem woda z organizmu ucieka. W związku z tym możemy liczyć, że kilka dni diety bez węglowodanów pozwoli, może litr, w zależności od tego, kto ile ma glikogenu zgromadzonego, kto ile waży, ale powiedzmy może litr, może dwa litry wody, już po prostu z organizmu stracić.
I do którego momentu będziemy mogli się pozbywać tej wody, żeby nie było to szkodliwe dla naszego organizmu, żebyśmy przy okazji nie pozbyli się też wielu mikroelementów?
No jeśli to jest tylko ta woda związana z glikogenem mięśniowym i wątrobowym, no to tutaj problemu większego nie widzę, ponieważ no wiele osób, czy to osób trenujących, tak, czy to osób nietrenujących, jest na dietach niskowęglowodanowych, słusznie czy niesłusznie, inna sprawa i to nie jest. I ten niedobór, w cudzysłowie, wody, no nie będzie dla ich zdrowia szkodliwy. Jednak jeżeli będziemy się uciekali do agresywnych metod pozbywania się wody, typu przebywanie w gorącej wannie, tak, i inne tego typu zabiegi, no to dla zdrowia może być zdecydowanie niebezpieczne. Co do przyjmowania leków różnego rodzaju. Leków pomagających redukować masę ciała już kilka jest. Lekarze dysponują takimi lekami, jednak zapisują je na receptę osobom takim...
No, które tego potrzebują, potrzebują, mają taką fanaberię.
Jak najbardziej. I jeżeli my chcemy pozbywać się wody stosując suplementy jakiekolwiek, wydaje mi się, że będzie to nieskuteczne. Nie osiągniemy takich rezultatów, jakie chcemy. To nawet z tego powodu myślę, że nie warto po to sięgać, bo będziemy zawiedzeni efektem. Tak mi się wydaje. I teraz, czy nie warto by było pomyśleć o tej redukcji masy ciała trochę wcześniej, żeby stracić 2 kg tkanki tłuszczowej, dobrze się czuć i dobrze wyglądać, niż wypompowywać z siebie suplementami na siłę 2 litry wody?
Da. A czasu, jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał się załapać na końcówkę karnawału i na ten ostatni bal, to praktycznie jeszcze 2 miesiące do końca karnawału.
Tak.
Więc jest szansa na to, żeby te 2-3 kg bezpiecznie dla naszego zdrowia zrzucić.
Oczywiście, że tak. Zakładane, dobre, prawidłowe, bezpieczne tempo redukcji tkanki tłuszczowej mówi się, że wynosi od 0,5 kg do 1 kg w tygodniu. W związku z tym, jeżeli mamy 8 tygodni do końca karnawału, to powiedzmy sobie, no może 8, może 4 kg tkanki tłuszczowej możemy jeszcze stracić.
To już potężne kilogramy.
Jak najbardziej. Dlatego tutaj perspektywa już jest niedaleka końca karnawału. W związku z tym no warto by było się zastanowić, czy może zacznę faktycznie dzisiaj, czy też ciut po nowym roku, żeby na tym ostatnim balu zamykającym karnawał
czuć
świetnie
się pięknie
wyglądać.
Pięknie i zdrowo. Tak.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Mamy sezon infekcji wirusowych. Przed aptekami kolejki, gdzieniegdzie brakuje już popularnych leków antywirusowych. Jak samemu sobie poradzić z chorobą? Na początek co zrobić, by nie zachorować? Jak wzmocnić nasz system odpornościowy?
No przede wszystkim... Dobrze znane zdanie.
W zdrowym ciele zdrowy duch.
Aktywność fizyczna? Na pewno tak. Jednak zdanie brzmiące jak banał, że powinniśmy prowadzić dietę pełnowartościową, taką, która dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych w odpowiednich ilościach. Tak? Do czego to się sprowadza? No teraz najchętniej bardzo dużo się mówi i myślę, że o tym warto wspomnieć, bo powtarzania o tym pewnie nigdy dość. Że najważniejszym organem decydującym o odporności naszego organizmu są jelita. Więc musimy przede wszystkim starać się zadbać o to, żeby stan bakterii probiotycznych w naszym w naszych jelitach był prawidłowy. No i teraz jak to zrobić? Nie uda się tego zrobić w dzień czy w dwa, no ale jakie zabiegi żywieniowe, jakie zabiegi dotyczące stylu życia należałoby stosować po to, żeby pomóc sobie chronić się przed chorobą. Punkt pierwszy, dieta bogata w błonnik pokarmowy. Bakterie probiotyczne, one muszą coś jeść, krótko mówiąc, w naszych jelitach. Jeżeli spożywamy żywność przetworzoną, taką niezawierającą albo zawierającą bardzo niewielkie ilości błonnika pokarmowego, typu białe pieczywo, oczyszczone kasze, wówczas bakterie probiotyczne nie mogą się rozwijać. Co zrobić, żeby dostarczać odpowiednią ilość błonnika pokarmowego, czyli, można powiedzieć, tego pożywienia dla bakterii probiotycznych? Spożywać przede wszystkim pełnoziarniste pieczywo, płatki owsiane, owoce, warzywa. I to już jest pierwsza rzecz żywieniowa, którą naprawdę można i warto zrobić po to, żeby nasze jelita były zachowane w dobrostanie. I można powiedzieć, jakieś banały, znowu warzywa i owoce. Tylko, szanowni państwo, tak to wygląda i błonnik pokarmowy. I te proste zabiegi z tych banałów, to jest bardzo dobrze, że to są banalne sprawy, ponieważ każdy z nas może to zastosować i naprawdę zapewnić to może nie, ale zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że zachowamy zdrowie przez długie lata. Dwa, co zrobić, żeby nie chorować i zapewnić prawidłową mikroflorę bakteryjną naszych jelit, to starać się nie stresować. Znowu trudno powiedzieć? Trudno, to znaczy powiedzieć łatwo, trudno zrobić, ale sytuacje stresowe, przewlekły stres również uszkadza florę bakteryjną. W związku z tym możemy częściej chorować osoby, które się stresują. Oczywiście na to też jest odpowiedź pod postacią probiotyku, bakterie probiotyczne. Tak? Niektórzy z nas, osoby o specyficznych potrzebach żywieniowych, mogą czy też nawet powinny wspomóc się odpowiednim probiotykiem. Okres zimowy też sprzyja temu, że jemy sporo produktów kiszonych, a przynajmniej powinniśmy, czy to zdecydowana większość z nas powinna spożywać sporo produktów kiszonych, które też są naturalnym probiotykiem, ponieważ sam proces fermentacji mlekowej, który jest istotą przygotowywania kapusty kiszonej czy ogórków kiszonych, powoduje, że bakterie fermentacji mlekowej, właśnie te pozytywne probiotyczne bakterie, znajdują się w produktach kiszonych, dostarczając je do organizmu. Dbamy też o zdrowie jelit. Więc to na pewno możemy zrobić, żeby zapewnić, czy też pomóc zapewnić sobie zdrowe jelita, po to, żeby nie chorować, zadbać o prawidłową mikroflorę jelit. Chciałbym, żebyśmy o tym na pewno pamiętali.
Czyli odpowiednia porcja błonnika i co jeszcze w jadłospisie powinno się znaleźć?
Właśnie kiszonki, bo tu kiszonki są probiotykiem, a błonnik pokarmowy, generalnie rzecz biorąc, jest prebiotykiem, czyli pożywieniem dla tych właśnie bakterii.
A jeżeli chodzi o białko, o tłuszcze?
Tutaj tak, jak najbardziej, wszystkie ciała odpornościowe, one są białkami. W związku z tym, białka powinniśmy również spożywać, ale to w normie fizjologicznej, która wynosi, przyjmijmy, 1 gram na kilogram masy ciała. Tak? Tłuszcze powinny stanowić, musimy jakimiś liczbami operować, może to będzie trudne do zastosowania, ale tłuszcze powinny stanowić około 20-25% dziennego zapotrzebowania energetycznego i to naprawdę nie wychodzi dużo, bo ponieważ będzie to w gramach bezpośrednio, dla każdej osoby inaczej, ale powiedzmy około 50-60 gramów tłuszczu w ciągu dnia, prawda? Nie jest
to dużo. A ważne
jest,
jakiego rodzaju tłuszcz?
Bardzo ważne. Głównie skupiajmy się na tłuszczach pochodzenia roślinnego, a jeśli tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, to tłuszcze rybie. Każdy dobrze wie, że jednak czy to łosoś, czy to makrela wędzona, śledź, zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, dla odporności ważne. Bardzo ważne. Ważne ze względu na zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego. W związku z tym tłuszcze zwierzęce to tłuszcze głównie rybie, a tłuszcze roślinne to śmiało może być olej rzepakowy tłoczony na zimno, może być olej lniany bardzo wartościowy, ale oliwa z oliwek również, a jeżeli już chcemy smażyć, jeżeli stwierdzamy, że musimy usmażyć z jakichś przyczyn dziwnych, nieznanych nam, tak, to używamy najzwyklejszego, można powiedzieć, oleju rzepakowego rafinowanego, no ale wiadomo, im mniej smażenia, tym lepiej.
Ale a propos smażenia, bardzo smaczne jest na smalcu posmażyć coś. Tak, rybka na smalcu.
Smażenie na smalcu nie jest przeciwwskazane. Smalec smażymy na takich tłuszczach, które posiadają wysoką temperaturę dymienia. W związku z tym smalec taką posiada, dlatego można smażyć na smalcu, co nie znaczy, że smażone produkty na smalcu będą niskokaloryczne, będą wartościowe. Tak? Po prostu będą, można powiedzieć, mniej szkodliwe niż ten sam produkt usmażony na oleju, który nam się bardzo szybko spali i stanie się, można powiedzieć, rakotwórczy.
A w jaki sposób dostarczać witaminę D?
No w naszym klimacie, powiedzmy sobie szczerze, no suplementem głównie, stety czy niestety.
Ale suplementy są różne, bo ta może być witamina D3 pochodzenia zwierzęcego, czy D2 roślinna.
No ja bym był za tym, żeby myśląc o suplementacji składników niedoborowych, jeżeli musimy suplementować, a witaminę D musimy, zasięgnąć najlepiej porady lekarza swojego rodzinnego albo farmaceuty, bo on wtedy ustali odpowiedni preparat i na pewno ustali odpowiednią dawkę. Ponieważ no, suplementować i też warto by było kontrolować stężenie tej witaminy we krwi, ponieważ dwie osoby suplementując tą samą dawkę witaminy mogą nie osiągnąć takiego samego odpowiedniego stężenia witaminy we krwi. Dlaczego? Różnice osobnicze, różnice nasze genetyczne to raz, a dwa przede wszystkim masa ciała, prawda? Jeśli ktoś waży 100 kg, a ktoś waży 50 kg czy 60 kg, wówczas pewnie warto by pomyśleć o tym, żeby zróżnicować dawkę witaminy D ze względu na masę ciała. Dlatego warto, żeby zasięgnąć porady lekarza czy farmaceuty i raz na jakiś czas, powiedzmy raz na kilka miesięcy, szczególnie w okresie niedoborowym, czyli właśnie takim jak jest teraz, no, oznaczyć sobie stężenie witaminy D w laboratorium, w jakimkolwiek laboratorium jest to badanie polegające tylko na tym, że zostanie nam pobrana krew, no ale musimy poświęcić na to parę złotych.
A w jakiej żywności jest ta witamina?
No, witamina D jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach. W związku z tym, no, jeżeli już chcielibyśmy zwiększyć ilość witaminy D z produktów spożywczych, spożywajmy właśnie tłuste ryby, spożywajmy na pewno orzechy, pestki i to również będzie dość istotne źródło tej witaminy.
Pojawia się katar i kaszel, stan podgorączkowy, początek infekcji. Jak domowym sposobem, za pomocą odpowiedniej diety, zdławić chorobę w zarodku?
Na pewno postawiłbym na czosnek, bezwzględnie.
Nie każdy żołądek wytrzyma.
Jasne, dlatego też tutaj znowu za dużo suplementy. Tak? No ale jeżeli żołądek nie wytrzyma czosnku, a jest to naprawdę skuteczny produkt, to istnieją suplementy takie jak czosnek bezzapachowy. Prawda? On już jest pozbawiony takich piekących olejków, w związku z tym myślę, że czosnek bezzapachowy. Na pewno miód nie przegrzany, rzecz jasna, dodany do napoju, powiedzmy sobie o temperaturze no, nie przekraczającej 30 stopni Celsjusza. Warto też rozmieszać miód z wodą, przykryć szklankę spodeczkiem i tak przygotowaną miksturę wypić następnego dnia. Wówczas ona działa bardzo ładnie prozdrowotnie, przeciwbakteryjnie. Czyli czosnek i miód na pewno, no i cała gama przeciwutleniaczy zawartych znowu gdzie? No w owocach i w warzywach. Mogą to być dostępne teraz jabłka czy gruszki, ale mogą to być nawet owocem mrożone, ponieważ te przeciwutleniacze, które są bardzo ważne w zwalczaniu chorób, one w mrożonych owocach również pozostają w bardzo dużej ilości, dlatego czy jeżeli mamy truskawki mrożone, wiśnie mrożone, pozostałe po lecie, to śmiało tak.
o tej porze roku dostępne są niestworzone wprost ilości warzyw i owoców, jak brukselka, cykoria, jarmuż, kalarepka, roszponka, rukola, marchew, szpinak i mnóstwo owoców, banany, cytrusy i wspomniane jabłka i gruszki. Mamy w czym wybierać.
Mamy w czym wybierać, tylko obyśmy chcieli wybierać. Ze względu na to, że jak pokazują badania dotyczące spożywania żywności przez Polaków, spożywamy około 250 gramów warzyw i owoców w ciągu dnia, gdzie powinniśmy spożywać przynajmniej 400 gramów. No więc tak, z jednej strony można powiedzieć, że nie jest tak źle, bo trzeba 400, spożywamy 250, więc może z naszym spożywaniem warzyw i owoców nie jest tak źle, no bo to jest tylko 150 gramów dziennie różnicy, ale w 10 dni to już jest 1,5 kilograma warzyw i owoców niezjedzonych. W 20 dni to już 3 kg warzyw i owoców niezjedzonych i ta różnica się powiększa pomiędzy tym, ile spożywamy, a pomiędzy tym, co powinni i ile powinniśmy spożywać. A potem wszystkie tego konsekwencje. Znowu mówiliśmy przed chwilą, warzywa, owoce trzeba spożywać, bo błonnik pokarmowy, bo bakterie probiotyczne w naszych jelitach, bo zdrowe jelita, bo duża odporność organizmu. A to już jest pierwszy błąd, jaki populacyjnie popełniamy. Jako Polacy jemy za mało warzyw i owoców. I teraz
pewnie... Takie postanowienie, przynajmniej raz dziennie jabłuszko bierzemy ze sobą do pracy, do szkoły. Na tak. Ile to nas wzmocni, na ile urozmaici nasz jadłospis?
No tak, ponieważ no jedno jabłko, mówiąc symbolicznie, no to już jest ta porcja owoców, którą w ciągu dnia powinniśmy spożyć. W związku z tym no jest to dobry pomysł na postanowienie noworoczne. Ja myślę, że tych kroków ku zdrowemu żywieniu można by zaproponować nieco więcej, no bo cóż, to tylko jedno jabłuszko w ciągu dnia.
No to jeszcze ze 2-3
więcej. Bardzo proszę. Spożywajmy większe ilości warzyw, czyli postanówmy sobie. To naprawdę by rozwiązało bardzo wiele problemów zdrowotnych, również pomogłoby rozwiązać problemy z masą ciała. Z nadmiarem masy ciała, jeśli ktoś się z takim nadmiarem boryka. Drugie śniadanie może być faktycznie oparte o owoce. Niech obiad i kolacja będą oparte o warzywa. Przynajmniej te dwa posiłki.
Frytki?
A, no właśnie. No tak, tu mnie pani redaktor ma. Tak.
No tłuszcze też są zdrowe. Wspomniał pan o oleju rzepakowym.
No olej rzepakowy, tak, poczony na zimno jak najbardziej, pewnie. I teraz, jakie problemy rozwiąże to, że dwa nasze posiłki przynajmniej będą oparte o warzywa? Przede wszystkim niska gęstość energetyczna pożywienia warzywa, jak już sobie ustaliliśmy, no kiedyś kalorii nie zawierają prawie w ogóle, zawierają tak niewiele, że no, nie warto ich wliczać w zasadzie w kaloryczność posiłku w większości przypadków. Skoro zjadłem już dużą porcję warzyw, żołądek mam wypełniony, no istnieje niewielkie ryzyko tego, że zjem dużą ilość produktu wysokokalorycznego, choćby nawet na tym talerzu leżało obok frytki, bo fizycznie one mi się w żołądku nie zmieszczą. Dlatego niech to będzie drugie postanowienie bardzo dobre, spożywanie warzyw przynajmniej w dwóch posiłkach w ciągu dnia. No i teraz, zawsze można powiedzieć, zima to nie czas na spożywanie warzyw, bo są niskiej jakości, bo są bardzo drogie.
Pomidory nie smakują tak samo jak te latem.
Nie smakują, tylko jest też takie powiedzenie, jak ktoś chce, szuka sposobu, jak ktoś nie chce, szuka powodu. My powinniśmy szukać powodu, dla którego jeść warzywa i sposobu, w jaki sposób jeść warzywa, nawet w tym niesprzyjającym okresie zimowym, no bo tak, no wiadomo, że my tego potrzebujemy, a gdybyśmy mieli jeść warzywa tylko w okresie takim, kiedy one naturalnie występują na krzakach, no to jedlibyśmy je pewnie przez 2-3 miesiące w roku w Polsce i tyle. Dlatego chciałbym powiedzieć, żebyśmy się nie bali mrożonek i żebyśmy nie twierdzili, że warzywa mrożone czy owoce mrożone, że one są całkowicie bezwartościowe i może lepiej nie zjeść nic niż te mrożonki. Prawda? No mrożenie jest bardzo dobrą metodą utrwalania żywności. Najpierw warzywa są blanszowane, czyli do gorącej i do zimnej wody wkładane, następnie szybko zamrażane, co zapobiega stratom wartości odżywczych. No pewnie, jeżeli mamy wybór pomiędzy warzywem świeżym a mrożonym, świeżym a marynowanym, tak, no to wybieramy jednak warzywo świeże. Jednak i marynowane również są wartościowe. Papryka ze słoika Tak.
Zapomnieliśmy o najważniejszym składniku diety, wodzie. Czy warto kupować tą w butelkach?
No, na pewno warto wody pić i szukać sposobów na to, żeby tą wodę pić. No i teraz w większości przypadków można powiedzieć, żebyśmy pili wodę mineralną, bo ona może być dobrym źródłem wapnia, może być naprawdę dobrym źródłem magnezu, który chętnie kupujemy w suplementach, a nie musimy tego robić. Dlatego woda jak najbardziej, myślę, że nawet powiedzmy sobie szczerze, nawet i niech to będą 3 litry w ciągu dnia, ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej będzie niższe, ryzyko na przykład tego, że kamica pęcherzyka żółciowego wystąpi, też będzie niższa.
Jak żywić się zimą, radził dietetyk Radosław Majewski z Centrum Dietetyki Stosowanej w Białymstoku. Dziękuję panu za przybycie do studia.
Bardzo dziękuję.
A do usłyszenia w najbliższy wtorek o 13.30 mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.